Witam serdecznie. Drodzy, dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów, myślę, na bardzo ważny temat. Chciałbym zacząć od podziału. Nie lubię podziałów, nie lubię nawet mówić o podziałach, ale w Kościele są podziały. I to są te negatywne podziały, ale są też i pozytywne podziały. I dzisiaj mogę kategorycznie stwierdzić na podstawie swoich doświadczeń, a też i studium Bożego Słowa, że każda społeczność dzieli się na dwie grupy, co najmniej na dwie grupy. Pierwsza grupa to chrześcijanie, którzy mają taką głęboką, osobistą relację z Bogiem, opartą na głębokiej wierze w Boże Słowo. Ci ludzie doświadczają Bożej mocy, a w ich życiu, ich życie nacechowane jest harmonią pomiędzy tym, co naucza Boże Słowo, a ich codziennym życiem. Widać też w ich życiu owoce Ducha Świętego. Druga grupa, podobnie też jak pierwsza, to nowonarodzeni chrześcijanie, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, tak jak ta pierwsza grupa, jak osoby w pierwszej grupie. Też aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła, życiu społeczności, ale niestety nie doświadczają głębokiej osobistej społeczności czy relacji z Bogiem. No nie doświadczają też Jego mocy. Ich duchowe życie jest rozdarte pomiędzy chrześcijaństwem a tym światem. Stoją w takim rozkroku. Ich wiara jest chwiejna i bardziej oparta na okolicznościach, na emocjach niż na Bożym Słowie. Rodzi się pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego jedni potrafili zbudować głęboką relację z Bogiem, ich życie jest pełne mocy Ducha Świętego, a drudzy, pomimo to, że pragną tej pełni, nie potrafią jej osiągnąć? Musimy sobie zadać pytanie, gdzie leży przyczyna takiego stanu. Myślę, że odpowiedzią nie jest to, no, dla jednych jest Pan Bóg bardziej przychylny, a dla innych mniej. Myślę, że Bożym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy byli pełni Ducha Świętego, pełni Jego mocy i chodzili w takim głębokim poznaniu, w głębokiej relacji z Nim. Gdzie leży przyczyna takiego stanu? I dzisiaj chciałbym szukać odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że najlepsze źródło, jedyne źródło, w którym możemy znaleźć odpowiedź, to jest Boże Słowo. Czy da się to zmienić? A jeśli tak, to w jaki sposób mogę to zmienić? Bo być może ktoś na sali powie, tak, dzisiaj będzie słowo do mnie. Ja mam właśnie taki dylemat w swoim życiu. Drodzy, na wstępie muszę powiedzieć pewną ważną rzecz, że jest wiele powodów takiego stanu. Może ich być kilka, może więcej. Dziś chciałbym zaprezentować jeden z nich, który uznałem, czy uważam, że jest to główny powód takiego stanu. Dlatego otwórzmy Boże Słowo zapisane w liście do Rzymian, 6 rozdział, 16 werset. I czytamy tutaj takie bardzo ciekawe słowa, do których bardzo często wracam. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Drodzy, zgodnie z tym, co tutaj przeczytaliśmy, chrześcijanin ma dwie możliwości. Może być sługą, czy poddać się służbie grzechowi ku śmierci. Tak, dobrze słyszycie, tak jest napisane w Biblii. To słowo jest skierowane do chrześcijan. Możemy taką służbę mieć w swoim życiu lub możemy być posłuszni, czy poddać się posłuszeństwu, poddać się w posłuszeństwo, może to lepiej zabrzmi, ku sprawiedliwości. Takie dwie ścieżki, takie dwie możliwości, które stoją przed każdym z nas. Myślę, że ważną rzeczą jest, abyśmy bliżej przyjrzeli się każdej z nich. Co Boże Słowo ma na myśli, mówiąc o służbie grzechowi ku śmierci. Co to takiego? Co to znaczy? I myślę, że najlepszą odpowiedź znajdziemy w liście do Efezjan, 2:1-3. Czytamy tak. I wy, to jest słowo skierowane do chrześcijan, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Drodzy, ten fragment w bardzo precyzyjny sposób charakteryzuje życie człowieka na tym świecie. Można by użyć słowa takie bezbożne życie. I tutaj mamy określone takie trzy aspekty tego życia. Po pierwsze, to jest życie według modły tego świata. Modła, takie ciekawe słowo, tak? Już raczej rzadko używane chyba w naszej kulturze. Według modły tego świata, według wzoru, stylu, dzisiaj byśmy powiedzieli. A więc jest pewien wzór moralności, który świat kreuje. Bo jest. Ale czy on jest zgodny z Bożym Słowem, to jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Jest pewien wzorzec wartości w świecie. Na przykład ważne są pieniądze w świecie, tak? Bo od pieniędzy zależy to, jak będę żył. Ważna jest moja pozycja społeczna, tak? I moglibyśmy tutaj wiele innych rzeczy wymieniać, które świat kreuje. I ludzie idą tym śladem, realizując ten sposób myślenia, ten styl bycia. Żyjąc, moglibyśmy powiedzieć biblijnie, według tej modły. Czasami też się poddają temu chrześcijanie. Druga rzecz, na którą apostoł Paweł zwraca uwagę, to jest naśladowanie zbuntowanego i upadłego świata duchowego. On tutaj o tym mówi bardzo wyraźnie. Mówi, to są ludzie, którzy naśladują ducha, który działa teraz w synach opornych. To jest bardzo mocne słowo. Kiedy się nad tym zastanawiałem, myślę sobie, no nieźle. A więc świat, w którym żyjemy, nie jest obojętny, nie jest neutralny. Jest to świat, który jest zdominowany przez istoty duchowe, które kreują coś, które tworzą jakieś naciski, które kierują ludźmi w jakiś dziwny, różny sposób, tak aby wykonywały ich wolę. I Biblia w wielu miejscach o tym mówi. Na czele tego wszystkiego stoi oczywiście szatan. On jest tym zbuntowanym aniołem, który kieruje całą tą rebelią, która się wytworzyła. I wreszcie trzecia rzecz, o której mówi Paweł, to życie nakierowane na zaspokajanie żądz i namiętności cielesnych. A więc naturalny człowiek, odcięty od Pana Boga, no, jest zdany tylko na takie życie. Ale jak widzimy, to słowo jest skierowane też do chrześcijan. Czyli te trzy aspekty również dotyczą nas. I wy umarliście, byliście i tak dalej. Drodzy, przerażający jest fakt, że martwy duchowo człowiek jest głęboko przekonany, że jest wolny. Spotkaliście się z tym? Nieraz rozmawiałem z ludźmi, mówi, a chrześcijaństwo to jest taka forma ograniczenia, zniewolenia, a ja jestem ateistą, jestem wolnym człowiekiem, myślę, co chcę i tak dalej. Często słyszymy taką wypowiedź, jestem wolnym człowiekiem. Mogę żyć jak chcę, mogę myśleć jak chcę i robić, co chcę. I często dodają, jak nie krzywdzę drugiego człowieka, wszystko jest okej. Wiecie, to tak naprawdę ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Naprawdę nie wiedzą, co mówią. Patrząc z punktu Bożego Słowa, wolność, jaką definiuje świat, w którym żyjemy, jest wolnością utopijną. Jest to wolność pozorna, nie boję się użyć słowa demoniczna. Prawda jest zupełnie odwrotna. Ludzie, czy żyją w niewoli grzechu, pożądliwości, są pod panowaniem szatana. A końcem tego wszystkiego jest wieczne zatracenie. To nie są żarty. Kiedy głębiej pomyślimy nad tym, to jest dramat. To jest dramat, który przeżywa wielu ludzi żyjących obok nas, ale nawet nie są tego świadomi. Im się wydaje, że są wolni. No bo sobie mogą pojechać do Włoch na wczasy, mogą sobie włączyć telewizor, mogą pójść na jakieś spotkanie agitacyjne na wybory prezydenta i powiedzieć, co myślą o tym czy o innym kandydacie. Czują się wolni, ale to wszystko jest pozór. To wszystko jest pozór. To jest pewna namiastka. Rzeczywistość, jak tu przed chwileczką czytaliśmy, jest zupełnie w innym miejscu i o wiele głębsza, niż nam się wydaje. Taki człowiek nie jest świadomy, że jest pod okrutną ręką, pod okrutną tyranią szatana. Szatan nie dyskutuje. On nie prosi. On narzuca. On zniewala. Jego nadrzędny cel jest ściągnąć każdego człowieka do poziomu, na jakim on sam się znajduje. A jak wiemy z Bożego Słowa, jego poziom jest dramatyczny, jest tragiczny. Wydaje mi się, że zbliżamy się ku końcowi porządku tego świata. I myślę, im to się bardziej przybliża, szatan ma coraz większe bóle głowy, zgodzicie się? Bo jest świadomy, to jest tak jak z egzekucją skazańca, tak? Każda sekunda, każda minuta jest bardzo ważna. Drodzy, ale ktoś mógłby powiedzieć tak, przecież to dotyczy nienawróconych ludzi, ale nie nas, chrześcijan. My jesteśmy po drugiej stronie. Czy aby? Paweł napisał do chrześcijan, czy nie wiecie? Czy nie wiecie? Że jeśli oddajecie się jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami, czy za chwileczkę rozwiniemy, niewolnikami tego, komu się poddajecie, czy temu, komu się poddajecie. A więc to nie jest do końca neutralne słowo dotyczące tylko świata. Oczywiście jak najbardziej, ale również ono dotyczy mnie. I wiecie, z wielką powagą, szacunkiem i trwogą przeczytałem, rozważyłem to i chciałbym kilkoma myślami z wami się podzielić. A więc podsumujmy tą pierwszą część. Człowiek jest niewolnikiem grzechu. Może żyć w złudnym przekonaniu, że jest wolny, ale prawda może być przerażająca, zupełnie odwrotna. Jest w niewoli grzechu, za którym stoi tyran, czyli szatan. Druga z możliwości poddania to posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Takie bardzo ciekawe określenie. Posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Aby zrozumieć to określenie, otwórzmy list do Kolosan, 1:13. Jest to bardzo krótki fragment, ale zawiera naprawdę głębokie treści. Apostoł Paweł napisał tak, dotyczy to oczywiście Boga. Bóg, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Jak powiedziałem, ten krótki werset zawiera wiele głębokich treści. Myślę, również ważne, jeśli chodzi o nasze spojrzenie, duchowe spojrzenie na prawdy chrześcijańskie. Po pierwsze, szatan nie ma już władzy nad chrześcijaninem. Jest to tutaj wyraźnie powiedziane. Tak jak przed chwileczką widzieliśmy, że władca tego świata panuje nad ludźmi tego świata, w przypadku chrześcijanina już takiej władzy nie ma. Ona została mu zabrana. Jesteśmy wolni od jego tyranii. To jest dobra wiadomość, tak? Zgodzicie się? Co by było, gdyby to się nie wydarzyło? Ale Chrystus 2000 lat temu wyzwolił nas. Ty i ja jesteśmy wolni od tyranii szatana. I to jest pierwsza bardzo dobra wiadomość wynikająca z tego fragmentu. Druga to to, że Chrystus odniósł na nim totalne zwycięstwo. To nie jest tak, że na chwilę udało się Panu Jezusowi jego pokonać i wtedy, 2000 lat temu, to było aktualne, no ale dzisiaj mamy XXI wiek i szatan jest w innym miejscu. Nie. Jego zwycięstwo, mówię o Chrystusie, jest totalne, jest wieczne i szatan nie ma podstaw do tego, aby panować nad chrześcijaninem. Czytamy w Bożym Słowie chociażby to, że szatan jest pod stopami Chrystusa. Mówi o tym chociażby list do Efezjan. I trzecia bardzo ważna rzecz, którą chciałbym podkreślić, to to, że wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa przyszło Królestwo Boże. To nie, że przyjdzie, ono już jest. I ty i ja jesteśmy uczestnikami tego Królestwa. Masz w duchowej kieszeni duchowy paszport Królestwa Bożego. Wiecie, nasze dzieci wyjechały do Stanów i starały się o zieloną kartę. I wiem, jak to było dla nich cenne, aby to uzyskać, bo ta karta pozwalała im na normalne funkcjonowanie w Stanach. Musieli czekać wiele lat, spełnić odpowiednie warunki, aby w końcu dostać te zielone karty. Ty i ja mamy duchowy paszport. Jesteś obywatelem Królestwa Bożego w pełni tego znaczenia. To nie jest częściowe. Nie jesteś tak jak w Stanach Zjednoczonych na okresie próbnym i ci się przyjrzą, czy ewentualnie cię przyjmą, czy nie. Stałeś się obywatelem poprzez urodzenie. Mój wnuczek się urodził w Stanach, od razu dostał obywatelstwo, od razu dostał amerykański paszport, bo się tam urodził. I podobnie jest ze mną i z tobą. W Królestwie Bożym dostajesz obywatelstwo tylko w jeden sposób. Poprzez urodzenie. Jeśli jesteś obywatelem Królestwa Bożego, musiałaś narodzić się na nowo. To jest warunek. I kiedy jesteśmy urodzeni, to nie podlega dyskusji. Jesteś. Drodzy, bardzo ważna rzecz teraz, abyśmy zdefiniowali, co to jest Królestwo Boże. Śpiewamy w pieśniach, czytamy w Bożym Słowie, czasami rozmawiamy, a co to tak naprawdę jest? Co to jest Królestwo Boże? Może zacznijmy od zdefiniowania w ogóle królestwa. Królestwo to obszar, to terytorium, jakieś terytorium określone jakimiś granicami, nad którym niepodzielną władzę ma król. On jest panem. I na przykład zdziwiony byłem, kiedy byłem u mojej drugiej córki w Anglii, że lasy należą do królowej. I tam nie można sobie tak pójść jak u nas i zbierać sobie grzybów, ile chcesz. No możesz sobie jednego, dwa podnieść i tyle, bo wszystko należy do królowej, tak? Bo to jest jej terytorium. My jesteśmy wychowani w trochę innej kulturze, przeszliśmy też socjalizm, gdzie było wszystko wspólne, ale w niektórych krajach, gdzie jest monarchia, rzeczywiście to wygląda troszeczkę inaczej. Możesz powiedzieć sobie, co chcesz na premiera, na innych, ale na królową nie wolno. To jest niesamowita osobistość. Także, drodzy, królestwo właśnie tak wygląda. Jest to pewien obszar. A czym jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to też terytorium, na którym niepodzielną władzę sprawuje Bóg. I to terytorium się poszerza. Z każdym dniem, z każdą godziną, z każdym rokiem. Jest coraz większe, jest coraz potężniejsze, jest coraz więcej obywateli w tym królestwie. Ono się wypełnia. A na tronie tego królestwa niepodzielnie siedzi król. Kto jest tym królem? Mamy też taką pieśń, śpiewamy, tak? Kto jest tym królem? Tym królem jest nasz Pan, Jezus Chrystus. On siedzi na największym tronie, na najwyższym. Nie ma ponad niego nikogo. Nie ma imienia ponad Jezusa Chrystusa, jak mówi Boże Słowo. Wyobrażacie sobie, oto nasz Król. Ponad wszelką władzą, zwierznością i panowaniem, jak czytamy w Bożym Słowie. Pytanie jest, jakim jest królem Jezus Chrystus? Jaki to król? Właściwie cały, czy znaczna część Nowego Testamentu mówi o tym. Możemy obserwować, czytając Ewangelię, a potem również i tym, co dzielą się apostołowie. Jakim cudownym jest królem. I drodzy, można by tutaj teraz rozwinąć bardzo długie nauczanie na ten temat i zachęcam, żebyśmy odkrywali naszego króla, jego atrybuty. Jest niesamowity, jest wyjątkowy, jest niepowtarzalny. Nie ma drugiego takiego króla. Ja tylko wymienię, że jest królem wiecznym. Wszyscy królowie umierają, wcześniej czy później. W Anglii mają królową, nie wiem ile już tam ma, ale już niedużo do setki. Wszyscy się dziwią, że tak długo żyje, ale jej czas kiedyś się skończy. Nasz król od 2000 lat zasiadł na tronie i Biblia mówi, że będzie królem, czy jest królem wiecznym. A wieczność znaczy, że to się nigdy nie skończy. Król królów, Pan panów. Jest królem sprawiedliwym. Wiecie, za tym słowem kryje się coś wielkiego. Sprawiedliwość. Iluż to królów było niesprawiedliwych, którzy nie potrafili rządzić sprawiedliwie. Nasz król jest sprawiedliwy. Jest to król miłosierny. Kolejne słowo, głębokie słowo. Raczej królowie są butni, oczekują chwały, posłuszeństwa, a jeśli nie, to wiedzą, co mają zrobić. Nasz król jest miłosierny. Choć czasami się buntujemy przeciwko niemu, choć czasami odwracamy się do niego plecami, ale on jest królem miłosiernym. Jest łaskawy. I myślę, że każdy z nas tego doświadczył, kiedy przychodzimy do niego ze swoimi słabościami, ze swoimi upadkami, o których on doskonale wie, ale on nam wybacza. On nas przyjmuje. Jest dobrotliwy dla swoich poddanych. I moglibyśmy tutaj ciągnąć ten temat dalej i dalej. Ale drodzy, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, co w sposób szczególny wyróżnia tego króla, to to, że złożył swoje życie w ofierze za swój lud. Znacie jakiegoś króla, który poszedł na krzyż za swój lud? Ja nie znam. Trochę historii poczytałem, ale nie znam i nigdy nie spotkałem. Król, który rozłożył ręce na krzyżu, aby jego lud mógł żyć. Król królów i Pan panów. To nie był zwykły król. To go w szczególny sposób wyróżnia. To jest niesamowite wydarzenie, które warto mieć na uwadze. Jest to król, który kieruje się miłością wobec swoich poddanych. Jest to król, który jest przystępny. Wiecie, nieraz tam oglądam historyczne filmy, no i wiadomo, że reżyserzy próbują oddać rzeczywistość. Nieraz można oglądać, w jaki sposób ludzie przychodzili do króla. Prości ludzie w ogóle nie mogli przyjść. Ale nasz król przyjmuje każdego. Ma czas dla ciebie, dla mnie, dla każdego człowieka. To jest król. Jest to król, który kieruje się miłością. Miłością, której nigdy do końca nie zrozumiemy. Ale jest to też król, który w cierpliwości oczekuje, że poddani odpowiedzą miłością na jego miłość. Że w końcu kiedyś zrozumiemy, co to za królestwo. Jakiego królestwa obywatelami jesteśmy. I odkryjemy te niesamowite zasady. A pierwszą z nich jest miłość. Gdyby nie miłość, nie byłoby nas tutaj. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Drodzy, patrząc na to, widzimy tutaj dwa bieguny. Z jednej strony mamy posłuszeństwo grzechowi ku śmierci, a z drugiej strony mamy posłuszeństwo ku sprawiedliwości. To tak jak w akumulatorze jest plus i minus. To tak jak w Ewangelii Jana czytamy, że światłość świeci w ciemności. Mamy ciemność, ale mamy światło. To jest niesamowite. Wiecie, zawsze się zastanawiałem, że to nie ciemność ciemni się w świetle, tylko światło świeci w ciemności. To światło wypiera, rozprasza ciemność. I tak się dzieje od 2000 lat. To jest piękne. Dobra wiadomość jest taka, że chrześcijanin ma możliwość dokonywania wyboru. Po której stronie chce służyć? Spójrzmy jeszcze raz na Rzymian 6,16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi, czy też sprawiedliwości, grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Drodzy, w tym fragmencie słowo sługa zostało użyte w języku polskim, ale w Grece to słowo ma dwa znaczenia. Można je użyć dla określenia sługi, ale też można je użyć, czy używa się je dla określenia niewolnika. I na przykład, gdy Paweł pisze o Chrystusie, że przyjął postać sługi, tam jest użyte słowo dulios, czy doulios. Filipian 2,6 tego samego Jezusa, gdy mówi, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I tu jest też użyte to samo słowo. Bo w Grece właśnie tak to funkcjonuje. Ale musimy być świadomi, że w pierwszym przypadku bardziej to ma odcień niewoli, a w drugim przypadku ma to odcień służby. Jesteśmy niewolnikami grzechu, ale możemy być sługami nowego przymierza, tak? Sługami sprawiedliwości. Ważną rzeczą jest też, abyśmy zwrócili uwagę, że oddanie się w służbie musi być poprzedzone decyzją. To nie jest tak, że to dzieje się automatycznie, tak? Kiedy nawróciłem się na nowo, to myślałem, że to już wystarczy. Raz podjąłem decyzję, oddałem życie Chrystusowi i rzeczywiście w moim życiu wydarzyła się rewolucja. Narodziłem się na nowo. Stałem się dzieckiem Bożym. Stałem się obywatelem Królestwa Bożego. Dostałem duchowy paszport. Należę do tego Królestwa. Ale zauważyłem, że oprócz tego ja muszę codziennie podejmować decyzję, komu będę służył. Czy grzechowi, a trzeba też podkreślić, że to jest nasz naturalny stan. Służba grzechowi ku śmierci to jest naturalny stan człowieka. W tym się urodziliśmy, w tym się wychowaliśmy, tak? I to nam najłatwiej przychodzi. Właściwie nie trzeba nawet podejmować decyzji. To się dzieje samo. Zauważyliście to? Ale kiedy chcemy być sługami sprawiedliwości, musimy podejmować decyzje. Drodzy, warto tutaj z tego miejsca też podkreślić, że nasza stara grzeszna natura została ukrzyżowana wraz z Chrystusem. I człowiek narodzony na nowo jest nowym stworzeniem. Od ponad 2000 lat, od zmartwychwstania Chrystusa, Bóg tworzy nowego człowieka, czy stworzył nowego człowieka w Chrystusie. Zupełnie nowy gatunek człowieka, nowe stworzenie. Widzicie to? I w środku jesteśmy nowymi stworzeniami, jesteśmy kimś innym. I każdy, kto narodził się na nowo, powie, wiem, o czym mówisz. Jestem kimś innym. Ale cóż, zła wiadomość jest taka, że póki co mieszkamy w starym ciele. A w naszym starym ciele mieszka stara natura, stare przyzwyczajenia. I one ciągle dążą do swego. I stąd w nas jest walka, stąd w nas jest to napięcie, z którym żyjemy każdego dnia. I drodzy, diabeł wie o tym i on to doskonale stara się wykorzystać w życiu każdego człowieka. Musimy to rozdzielić. Musimy wyraźnie zobaczyć tego nowego człowieka, który jest w nas, który jest doskonały. I musimy zobaczyć tą starą naturę, która mieszka w naszych członkach, bo tak nas uczy Biblia i kiedy dokładnie będziemy się przyglądać, to zauważymy w swoim życiu. Często diabeł nas przekonuje, że nic tak naprawdę się nie zmieniło. Byłeś, jaki byłeś, taki jesteś, ale to jest nieprawda. Jesteś nowym stworzeniem. Jesteś powołany do nowych rzeczy. I przyjdzie dzień, kiedy otrzymamy nowe, doskonałe ciała. Nie będziesz chorował czy chorowała. Nie będziesz miał grzesznych myśli, pożądliwych. Po prostu będzie doskonała harmonia pomiędzy naszym ciałem, naszą duszą i naszym duchem. To jest coś niesamowitego. Ale póki co jesteśmy na wojnie. I najgorsze jest to, że pole bitwy jest w twojej głowie, w tobie. Musimy uwolnić się od przekonania, że służba Bogu zniewala. Bo takie przekonania są, to chrześcijaństwo takie trudne i ciężkie. I za chwileczkę pokażę, że tak nie jest. Ale musimy tą myśl odrzucić, bo to jest nieprawda. To grzech. To szatan, to świat próbuje nas zniewolić, próbuje nas zatrzymać w tym, w czym byliśmy. Nie wypuścić nas z tego, w czym byliśmy. A jeśli już wypuścił, to ściągnąć z powrotem. Musimy się też uwolnić od pewnej myśli, od takiego błędnego myślenia, że można w ogóle nie służyć. Wiecie, jakiś czas w moim życiu zajęło mi szukanie trzeciej drogi. Ja już o tym kiedyś mówiłem. Czyli nie do końca chrześcijaństwo, bo jest radykalne i nie do końca w świecie, bo no już wiem, że tak nie można, tak, że to jest złe, ale może jest trzecia droga, coś po środku. Ale jeśli szukacie trzeciej drogi, to wam powiem szczerze i otwarcie, nie ma takiej drogi. Są dwie drogi. Trzeciej nie ma. Szukanie jej jest błędem. Podsumuję to, co przed chwileczką powiedziałem, a podsumuję to refrenem pieśni Zawsze jednak komuś musisz służyć, grupa Mateo. Nieraz śpiewamy tą pieśń i uważam to za bardzo mądrą pieśń. I w refrenie czytamy Zawsze jednak komuś musisz służyć. Czy chcesz tego, czy nie? Może to być diabeł lub może to być Bóg. Zawsze jednak komuś musi służyć. To jest przerażająca prawda. Ale to jest prawda. Nie chcę owijać wam złoty papierek czegokolwiek. To jest prawda. Tak jest. I musimy się z tą myślą oswoić. Komuś musisz służyć. Komuś musisz służyć. Nie możesz. Można to zmienić i powiedzieć, komuś będziesz służył, jak wyjdziesz z tego nabożeństwa. I przechodzimy do kolejnego pytania, może ostatniego. Co zrobić, aby być sługą sprawiedliwości? Czy w ogóle muszę coś zrobić? Może Pan Bóg musi coś zrobić? Drodzy, ja jestem zwolennikiem tego, że Pan Bóg już zakończył swoje dzieło 2000 lat temu. Jego dzieło zbawienia jest skończone, dokończone, doskonałe. Tam już się nic nie da dodać. Problem jest po naszej stronie, po mojej stronie. I drodzy, chciałbym się powołać teraz na Boże Słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. Słowa Pana Jezusa. I powiedział do wszystkich, nie do uczniów, powiedział to do wszystkich ludzi, którzy go słuchali wtedy, myślę, że to słowo jest aktualne dzisiaj. Mówi do wszystkich ludzi. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój na siebie I tu jest jeszcze dodane bardzo ciekawe słowo, codziennie i naśladuje mnie. Bardzo mocne słowa. Przez długi okres czasu, kiedy to czytałem, pomyślałem sobie, aha, czyli ja tak naprawdę mam walczyć z sobą, mam walczyć ze swoją starą naturą, mam się jej sprzeciwiać, mam wyrugować każdy grzech, który jest w moim życiu. Ale ktoś, kto tak myślał, czy myśli i jest szczery w tym wszystkim, to zgodzi się ze mną i powie, nie mam szans. Wcześniej czy później dochodzimy do ściany i mówimy, fajnie szło przez tydzień, naprawdę fajnie szło, ale w tym drugim tygodniu nie poszło, tak? Nie mamy szans, grzech jest mocniejszy od nas. Szatan jest o wiele mocniejszy od nas. On już jest na wygranej, dlatego że go nie widać. Nie widzimy go. O własnych siłach, używając nie wiem jak swojej woli, zawsze przegramy z grzechem, wcześniej czy później. A jeśli będzie jakieś zwycięstwo, to ono jest pozorne, na chwilę. Wiecie, znałem ludzi, którzy o własnych siłach skończyli z alkoholem czy spaleniem papierosów. Taki fajny dowcip jest. Kolega spotyka i mówi, że rzucił palenie, że to takie trudne. Mówi, wcale nie, mówi, ja już w tym roku 4 razy rzuciłem. I to tak mniej więcej działa. Ludzie walczą, ale przegrywają. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Myślę, że warto jest mieć takie jasne zrozumienie tego, co Pan Jezus chciał nam powiedzieć. Ja to rozumiem, zaglądając do oryginału, zastanawiając się nad tym, rozumiem, że stanąć w opozycji wobec samego siebie. Wyjść z siebie i powiedzieć, o nie, kolego. Po drugie, musimy sobie odpowiedzieć, do czego służył krzyż. Bo dzisiaj odnosimy wrażenie, że to jest taka ozdoba w kościele, tak? Ale 2000 lat temu. Krzyż to narzędzie egzekucji. Miał uśmiercać w szczególny sposób, boleśnie i powoli. Wyobrażacie sobie wisieć przez kilkanaście godzin, a niektóre kroniki opisują, że nawet kilka dni niektórzy umierali, będąc przytwierdzony 3 gwoździami. Myślę, że już po 2-3 godzinach największym marzeniem takiego skazańca było, żebym już umarł, ale się nie dało. Walka trwała. A więc krzyż to narzędzie egzekucji. I Pan Jezus mówi, abyśmy wzięli swój krzyż na siebie. Jakie to ma znaczenie? Co mam tak naprawdę robić? Mam u Arka sobie zamówić jakiś ładny, lekki, z brzozowego drewna, żeby nie był za ciężki i paradować z nim po mieście? Myślę, że nie o to chodzi. Mamy umierać dla siebie. Mamy umierać dla starej natury. Mamy umierać dla starych poglądów. Mamy umierać dla starych przekonań i dla starego systemu wartości. I tu jeszcze można by było wkładać wiele rzeczy. Jak to działa? Jak to powinno działać w praktyczny sposób? Bo na to pytanie warto sobie też odpowiedzieć. Kiedy rano stajesz przy lustrze, jest ważne pytanie teraz, kogo widzisz? Kogo widzisz w tym lustrze? Czy widzisz upadłego grzesznika? Jeśli widzisz upadłego grzesznika, to nie zaparłeś się samego siebie i nie wziąłeś swojego krzyża. Ale jeśli widzisz w lustrze nowe stworzenie, to chcę ci powiedzieć, że zaparłeś się samego siebie i wziąłeś swój krzyż, bo widzisz to, co mówi Boże Słowo o tobie. Jeśli widzisz zwykłego człowieka, to nie zaparłeś się samego siebie i nie wziąłeś swojego krzyża. Ale jeśli rano patrzysz w lustro i widzisz dziecko Boże, to zaparłeś się samego siebie i wziąłeś swój krzyż, bo patrzysz poprzez pryzmat Bożego Słowa, nie poprzez pryzmat swoich doświadczeń, swoich przekonań, ale patrzysz poprzez pryzmat Bożego Słowa na siebie. Jeśli patrzysz do lustra i widzisz marne stworzenia, taki marny proch, mówię, oj, co za biedny człowiek ze mnie, to nie zaparłeś się samego siebie i nie wziąłeś swojego krzyża. Ale jeśli widzisz Bożą świątynię, napełnioną Duchem Świętym, to chcę ci powiedzieć, że wziąłeś swój krzyż i zaparłeś się samego siebie. Właśnie o to chodziło Panu Jezusowi, abyśmy zapierali się samych siebie, abyśmy brali krzyż, umierali dla swoich poglądów i abyśmy przyjmowali Boże Słowo, bo ono jest prawdą o tobie i o mnie. Ono jest wyznacznikiem tego, kim jesteś, kim ja jestem. Dlaczego patrzymy w lustro, widzimy jakieś tam odbicie naszej osoby, ale możemy widzieć różne obrazy? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jeden człowiek zobaczy dziecko Boże, a drugi zobaczy jakiegoś tam biednego nędznika? Galacjan 6,17 odpowiada na to pytanie. Paweł napisał tak: nie błądźcie, Bóg nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie. A kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie. I to żywot wieczny. Widzicie te dwie strony? To właściwie moglibyśmy wrócić do tego pierwszego wersetu. Komu służymy? Podejmujemy decyzję. Kto sieje dla ciała, zbiera plony ciała. I to, co przed chwileczką powiedziałem, jeszcze raz podkreślę, że bardzo łatwo nam się sieje dla ciała. Zgodzicie się? Bardzo łatwo jest nam włączyć jakiś film i obejrzeć. Ale jakże często musimy walczyć z sobą, żeby otworzyć Boże Słowo i spędzić z Nim trochę, tak? A przecież tu jest życie, a tam co tam jest? Chwila przyjemności, zabawy. Jakaś fikcja, którą człowiek wymyślił. Może jakieś tam są przemycone wartości, ale czy do końca? Jeśli chcemy siać dla ducha, musimy uczynić to, co mówi Boże Słowo. Zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. Bez tego nie ma siania. Nic się nie będzie działo. Sami wiemy, że możemy sobie otworzyć Biblię i dla uspokojenia sumienia przeczytać ją, tak? Nawet ze dwa rozdziały. Ale czy to wniesie coś do mojego życia? Dopóki nie zaprę się samego siebie, dopóki nie przyjdę do Bożego Słowa, dopóki nie przyjdę do Ducha Świętego i powiem: Duchu Święty, przemów do mnie dzisiaj. Chcę odkryć tą nową rzeczywistość, to nowe królestwo, którego jestem obywatelem. Przemów do mnie dzisiaj. I wtedy Duch Święty przychodzi i objawia nam cudowne rzeczy. To jest bolesne na początku. Na początku staczamy walkę ze sobą, ale kiedy to czynimy systematycznie, zapieramy się samych siebie, bierzemy swój krzyż i chcemy iść za Jezusem, chcemy Go poznawać, chcemy Go naśladować, to każda taka decyzja jest coraz łatwiejsza. I staje się to takim chlebem powszednim w naszym życiu. Staje się to wielkim błogosławieństwem w naszym życiu. Nie wyobrażam sobie duchowego rozwoju bez społeczności z Duchem Świętym i z Jego Słowem. To jest niemożliwe. To jest jazda na emocjach, na własnych wrażeniach. Zwróćmy uwagę na to słowo i tam jest użyte słowo codziennie. Codziennie. Bardzo ciekawe słowo, tak? Czyli sugeruje nam pewną systematyczność, żebyśmy to robili codziennie. Jeśli ci się przerwało, bo coś tam, to wróć do tego z powrotem. Niech to będzie twoją naturą, twoją codziennością. Chcę, Panie, być blisko Ciebie, chcę Ciebie poznawać. To jest bardzo ważne. Dlatego jedni ludzie są sługami grzechu, powiem dosadnie, jedni chrześcijanie są przez całe życie sługami grzechu i nie potrafią z tego się wyzwolić, nie potrafią z tego wyjść, pod koniec już nic nie rozumieją, a drudzy są sługami sprawiedliwości. Bóg uczynił wszystko dla nas i chcę wyraźnie to podkreślić, wszystko jest dla Ciebie przygotowane, wszystko Bóg przygotował i przekazał dla Ciebie. To nie jest tak, że teraz musisz pościć i się modlić, powiedzieć, Panie Boże, daj mi to czy tamto. On jest gotowy Ciebie błogosławić. Ale my musimy spełnić ten jeden warunek. Zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i być gotowym naśladować Jezusa Chrystusa. I wtedy Duch Święty przychodzi ze swoim Słowem. I wtedy jest taki skok do przodu, że nawet sobie nie wyobrażamy. Zaczynamy oglądać, zaczynamy cieszyć się, zaczynamy korzystać z tego wielkiego zwycięstwa, które Bóg dokonał 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Jeśli tego nie zrobimy, co nam pozostaje? Walczyć z samym sobą. Muszę to, nie wolno mi tamto, nie wolno mi tego, muszę się za to wziąć, za tamto zabrać i tak dalej. Czas zakonu minął. Jest czas łaski, czas królowania Syna Bożego w moim i w Twoim życiu. Pytanie jest, czy gotowi jesteśmy, aby stanąć we właściwy sposób, aby Bóg nas mógł błogosławić. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Wiecie, przerażają te słowa. One są skierowane do chrześcijan. Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Piękne. Jeśli jeszcze nie poznałeś Jezusa Chrystusa, pomyśl przez chwilę. Jeśli żyjesz w świecie, jesteś pod władzą tyrana. On ciebie nie kocha, on cię nienawidzi. On chce cię zniszczyć. On ma jeden doskonały plan. Chce cię mieć jako kolegę, jako towarzysza w piekle. Bo on o tym już wie. Ale człowiek o tym nie wie. Wielu ludzi o tym nie wie. Że zbliża się dzień sądu. Ale możesz to zmienić. Bóg czeka na twoją decyzję. Możesz odwrócić się od swojego Pana i powiedzieć, chcę żyć z Jezusem i dla Jezusa. I po nabożeństwie możesz podejść tutaj, będę tu jeszcze przez chwilę, możemy się pomodlić do Niego. On tu jest. A chcę Cię zapewnić o jednym, że On jest cudownym Królem i Panem. Jest to ktoś pełen miłości. Ktoś, z kim spędziłem już prawie 36 lat życia. Ktoś, kto mnie nigdy nie poniżył. Nigdy mnie nie zlekceważył, nigdy nie zapomniał o mnie, nigdy mnie nie zawiódł. Ktoś, z kogo ręki mogą oglądać wielkie rzeczy w swoim życiu, w życiu mojej rodziny, w czasie mojej posługi. Jest to ktoś wyjątkowy. Dzisiaj go jeszcze nasze oczy nie widzą, ale nadejdzie dzień, kiedy chwale powróci na ziemię. Wtedy go ujrzy wszelkie oko. I Biblia mówi, że wszelkie kolano się ugnie, nawet te, co bolą. Te, które są sparaliżowane, one się wszystkie ugną przed Nim, kiedy Go zobaczą. A Ty dzisiaj możesz stanąć przed Nim, możesz ugiąć swoje kolano i powiedzieć: oto jestem, przepraszam, proszę, przebacz mi, odpuść mi moje winy, uczyń mnie obywatelem swego królestwa. Chcę od dzisiaj żyć z Tobą i dla Ciebie. On jest gotowy, a Ty? Drodzy, powstajmy, aby podziękować Panu Bogu. Ojcze, tak dziękujemy Ci za to, że jesteś takim kochanym naszym Ojcem, ale jednocześnie jesteśmy świadomi, że jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci, że nas zbawiłeś. Dziękujemy Ci, że możemy należeć do Ciebie, że jesteśmy obywatelami Twojego Królestwa, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, że jesteśmy dziećmi z rodu królewskiego i kapłańskiego, że w Twoich oczach jesteśmy drogocenni, jesteśmy kochani, jesteśmy ważni. Dziękuję Ci, że uczyniłeś to wszystko w swoim Synu. Niepojęta jest Twoja łaska, Panie, kiedy przyglądamy się blisko, kiedy próbujemy ją przeniknąć. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, nasz cudowny Królu. Oddajemy Ci hołd z tego miejsca. Jesteś cudownym Królem. Chcemy to wyrazić dzisiaj. Dziękujemy Ci, że nas kochasz, że jesteś na najwyższym tronie, ponad wszelką władzą i zwierzchnością, a mówisz do nas, że jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. Boże Wszechmogący, nie rozumiem tego wszystkiego, ale dziękuję Ci, że jesteś tak dobry. Dziękuję Ci za to, że zachęcasz nas, abyśmy zapierali się samych siebie, tej starej natury, tego wszystkiego, co nas oszukało, zwiodło, odwróciło od Ciebie. Abyśmy brali krzyż, abyśmy umierali dla tego. I abyśmy przyszli do Ciebie, szli za Tobą. Dziękuję Ci, że dałeś tą sposobność, tą łaskę. Dziękuję Ci, że każdemu z nas chcesz, pragniesz w szczególny sposób każdego dnia objawiać się, abyśmy Ciebie znali lepiej. Abyśmy mogli rozkochać się w Tobie, bez reszty. Abyś był pierwszy, najważniejszy w naszym codziennym życiu. Bo jesteś godzien tego, Panie. Któż jest jak Ty, Boże? Błogosław swemu Słowu. Niech to Słowo będzie zachętą dla każdego z nas, abyśmy szukali Ciebie. Bo jesteś cudowny, Panie. Błogosław nas. Błogosław te osoby, które są. Błogosław też braci i siostry, których nie ma. Niech Twoja łaska, Twoja miłość, Twój pokój, Twoja radość wypełnia nasze serca. Oddajemy Ci chwałę, Panie. Amen.